Mówi Pary Szerefi, czwartek, pierwszy dzień marca 2007 roku. Dzień dobry Państwu. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Stefan Rigger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny oraz muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Wielka Brytania zamierza zmniejszyć swój kontyngent wojskowy w Bośni. W Wiesbaden obradują ministrowie obrony 27 państw Unii Europejskiej. Senat zatwierdził Romano Prodiego na stanowisku premiera Włoch, ale przyszłość nowego rządu niepewna. W Paryżu odbyła się inauguracja czwartego Międzynarodowego Roku Polarnego. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Wielka Brytania wycofa wszystkich swoich 630 żołnierzy z Bośni, której od 15 lat uczestniczyła w misji pokojowej. Poinformował w czwartek w Izbie Gmin minister stanu do spraw sił zbrojnych w Ministerstwie Obrony Adam Ingram. Minister oświadczył, że w Bośni sytuacja znacznie się poprawiła i nie trzeba już tam utrzymywać tak znacznej liczby wojska. Oddziały brytyjskie wycofają się z Bośni w marcu. W środę Unia Europejska zatwierdziła redukcję wojsk stacjonujących w Bośni z 6 tysięcy do 2,5 tysiąca żołnierzy. Według opinii szefa sztabu sił pokojowych Unii Europejskiej w Bośni, generała Jean-Paula Perusza, do wycofania żołnierzy dojdzie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Według generała sytuacja na terytorium bośniackim jest już bezpieczna. W siłach EUFOR, prócz Brytyjczyków, służy 900 Włochów, 820 Niemców, 530 Francuzów, blisko 500 Hiszpanów, 350 Turków i 300 Holendrów. W poniedziałek Londyn zdecydował o wysłaniu dodatkowych 1400 żołnierzy do Afganistanu, zwiększając w ten sposób kontyngent brytyjski w tym kraju z 6300 do 7700 żołnierzy. Przypomnijmy, że Tony Blair postanowił wycofać z Iraku 1600 żołnierzy. W tym kraju pozostanie zatem kontyngent brytyjski liczący 5500 żołnierzy. Mówi Paryż RFI. W Wiesbaden obradują ministrowie obrony 27 krajów Unii Europejskiej. Agnieszka Kumor.
Ministrowie obrony Unii Europejskiej rozpoczęli we czwartek w Wiesbaden dyskusję na temat najbliższych misji europejskich na Bałkanach w ramach operacji Althea. Odnotowując z satysfakcją uspokojenie się sytuacji w Bośni i Hercegowinie, ministrowie wyrazili nadzieję, że uda się uregulować sytuację w Kosowie. Ministrowie przyjęli do wiadomości ostatnią decyzję Unii Europejskiej o redukcji kontyngentu EUFOR w Bośni z 6,5 tysiąca żołnierzy do 2,5 tysiąca. Decyzja taka zapadła we wtorek, pomimo wahań Włoch i Francji, które nie były pewne, czy ewentualne problemy Kosowa nie zarażą spokojnej ostatnio Bośni. Stosunki między trzema społecznościami Bośni, serbską z jednej strony oraz muzułmańską i chorwacką z drugiej, zostały ocenione jako dojrzałe. W razie wzrostu napięcia w Kosowie nie powinno dojść do powrotu sytuacji z okresu wojny domowej z lat 92-95, powiedział odchodzący francuski generał Jean-Paul Perusz. Na stanowisku głównodowodzącego siłami EUFOR w Bośni zastąpi go Brytyjczyk generał David Leakey, który zna ten kraj jako, że był pierwszym szefem operacji Althea. Nieformalne zebranie unijnych ministrów obrony potrwa jeszcze w piątek.
Mówi Paryż RFI. Brytyjski minister spraw zagranicznych pani Margaret Beckett złożyła wizytę żołnierzom brytyjskim stacjonującym w Lahargah, stolicy prowincji Helmand, w jednym z najbardziej niespokojnych regionów Afganistanu. Pani minister spotkała się również z lokalnymi władzami afgańskimi. Oświadczyła ona, że dzięki staraniom władz wyraźnie poprawił się stan infrastruktury oraz jakości życia mieszkańców prowincji mimo niebezpieczeństw i zagrożeń. W środę Margaret Beckett spotkała się w Kabulu z prezydentem Hamidem Karzajem, z afgańskim ministrem spraw zagranicznych Rangenem Daftarem Spantą oraz z wyższymi oficerami sił stabilizacyjnych i afgańskich. Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad przybędzie w sobotę do Arabii Saudyjskiej. Przywódcy irańscy i saudyjscy kontaktowali się w ostatnim czasie wielokrotnie w kwestii Iraku i Libanu, ale wizyta w Arabii Saudyjskiej będzie pierwszą oficjalną podróżą szyickiego prezydenta Iranu do tego kraju. Izrael to ucieleśnienie szatana, ogłosił prezydent Mahmud Ahmadinejad podczas swej wizyty w Sudanie. Reżim sionistyczny jest symbolem hedonizmu i wcieleniem duszy mocarstw ciemiężycielskich, dodał Ahmadinejad, który już wcześniej, jak pamiętamy, nawoływał do zniszczenia Izraela i wymazania tego kraju z mapy świata. I teraz cytat z prezydenta, z wypowiedzi prezydenta Ahmadinejada. Syoniści są prawdziwym ucieleśnieniem szatana. Reżim sionistyczny został stworzony przez Brytyjczyków, a ukształtowany przez Amerykanów. To oni popełniają zbrodnie w tym regionie, stwierdził Ahmadinejad podczas swej wizyty w Sudanie. Oskarżył też kraje Zachodu, że przymykają oczy na zbrodnie sionistów. Jak pamiętamy, Ahmadinejad już wcześniej wielokrotnie z nienawiścią wypowiadał się o Izraelu. W roku 2005 oznajmił, że Izrael powinien być ostatecznie wymazany z mapy świata, a Holokaust był czystym wymysłem. Mówi Paryż RFI, liczba cywilów zabitych w Iraku w lutym zmalała o 8%. W lutym zginęło 1646 osób. Natomiast w styczniu 1902 osoby, a zatem średnia wyniosła 59 zabitych osób dziennie. Informacje te uzyskała agencja France Presse z irackiego ministra obrony, z Ministerstwa Zdrowia oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Chociaż liczba ofiar w lutym zmalała, to i tak jest trzykrotnie większa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Liczba zabitych została podana w 2 tygodnie po rozpoczęciu wcielania w życie w Bagdadzie nowego planu bezpieczeństwa. 10 marca rozpocznie się w Bagdadzie międzynarodowa konferencja dotycząca Iraku. W konferencji tej wezmą udział Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Syria, najprawdopodobniej też Iran, Rosja i Chiny jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także przedstawiciele organizacji konferencji islamskich oraz Ligi Arabskiej. Rzecznik premiera Iraku, Nuriego al-Malikiego, oświadczył, że celem konferencji jest przyspieszenie procesów politycznych i wzmocnienie wysiłków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz pojednania narodowego. Mówi Paryż RFI, Senat zatwierdził Romano Prodiego na stanowisku premiera. Agnieszka Kumor.
Rząd Romano Prodiego otrzymał wotum zaufania włoskiego Senatu, a on sam potwierdzony został tym samym na stanowisku premiera. Jak piszą agencje, jeszcze przed tygodniem w tej samej izbie odrzucono informację rządu na temat polityki zagranicznej, co stało się powodem natychmiastowej rezygnacji premiera i krótkotrwałego, acz dojmującego kryzysu rządowego. Wynik obecnego głosowania nie był wcale przesądzony, ponieważ centrolewica dysponuje w Senacie znikomą i do tego zmienną przewagą. Obok 315 senatorów zasiada w nim 7 senatorów dożywotnich, w gronie tym 3 byłych prezydentów. I właśnie oni, jako niewyłonieni w drodze wyborów i nienależący do żadnej partii, stają się najczęściej przyczyną niespodzianek. Za Prodim w roli premiera opowiedziało się we czwartek 162 senatorów, przeciwko niemu głosowało 157. Przypomnijmy, że w głosowaniu nad inwestyturą rządu w maju 2006 roku 165 było za, 155 przeciw. W następstwie głosowania w Senacie Prodi poprosi o wotum zaufania Izbę Deputowanych, które to głosowanie nastąpi w piątek. Nie powinno być z nim większych kłopotów, bo jako zwycięzca w wyborach centrolewica posiada w Izbie niższej o 70 mandatów więcej od opozycji. Przysłowiowe schody zaczną się za parę dni, kiedy włoski parlament zajmie się sprawą obecności włoskich wojsk w Afganistanie.
Mówi Paryż RFI, pierwszy oddział ugandyjski liczący 35 oficerów przybył w czwartek do Somalii w ramach działań pokojowych Unii Afrykańskiej. Oddziały Unii Afrykańskiej powinny zastąpić żołnierzy etiopskich, które w styczniu wygoniły z Bajdoi, z Mogadiszu, bojówki milicji islamskiej. Oddziały pokojowe Unii Afrykańskiej mają utworzyć jednostki z Nigerii, z Gany, z Malawi, z Burundi. Sytuacja w Somalii nadal jest powikłana i niezwykle niebezpieczna. W czwartek rano został zastrzelony dyrektor portu w Mogadiszu. Mówi Paryż RFI, trwa zamieszanie w sprawie przyszłości Airbusa. O kolejnych odsłonach lotniczej psychodramy dotyczącej Francji, Niemiec oraz całej Europy Piotr Kamiński.
W wyniku porozumienia Francuzi zwolnią 4300 pracowników, a Niemcy 3700 osób. Negocjacje w tej sprawie stały się jednak przyczyną napięcia między obu stolicami. W sumie firma Airbus EADS zwolnić musi 10 tysięcy pracowników, przy czym na Brytyjczyków spadnie ich 1600, a 400 na Hiszpanię. Firma zlikwiduje także częściowo lub w całości 6 swoich fabryk w Europie, w tym 3 w Niemczech i 2 we Francji. Pracownicy przywitali ten plan pod kryptonimem Power 8 z łatwym do przewidzenia entuzjazmem. Przed wystawionymi na sprzedaż 2 zakładami francuskimi zbierają się wściekli manifestanci. Kryzysem objętych jest kilka regionów, przy czym socjalistyczny prezydent regionu Midi-Pyrénées, Martin Malvy, zapowiedział już, że postara się sfederować inne regiony i wejść do kapitału EADS na wzór niemieckich landów. Związki zawodowe są zdania, że firma sprzedaje za bezcen fabryki o znakomitym wyposażeniu technologicznym, zrzucając na pracowników koszta swych własnych błędów. Zdaniem ekonomistów, grupa EADS, subtelny melanż kapitałów państwowych i prywatnych, cierpi na 2 grzechy pierworodne. Po pierwsze, marząc o europejskim gigancie aeronautycznym, zbudowano potwora. Po drugie zaś, nie pozwolono mu potem rządzić się po swojemu. Politycy nieustannie się bowiem do tego wtrącali. Na domiar złego w łonie firmy wybuchła natychmiast ostra rywalizacja francusko-niemiecka, gdzie decyzje podejmowano nie wedle kryteriów gospodarczych, lecz wyłącznie politycznych, terytorialnych i lokalnych. Zdaniem ekspertów, albo EADS należy sprywatyzować, albo zlikwidować.
Mówi Paryż RFI. W Paryżu zainaugurowano 4. Międzynarodowy Rok Polarny, przedsięwzięcie naukowe o bardzo wielkim znaczeniu, organizowane, jak się wydaje, z ogromnym rozmachem. Obecny Rok Polarny potrwa do marca 2009 roku i obejmie 220 projektów naukowych realizowanych przez ponad 60 państw w dziedzinie fizyki, biologii, antropologii oraz socjologii społeczeństw mieszkających w kręgach podbiegunowych. Prace Międzynarodowego Roku Polarnego dotyczyć będą w pierwszej kolejności sposobów adaptacji istot żywych, fauny oraz flory do nieuchronnych zmian klimatycznych. Rok Polarny zainaugurowano kilka tygodni po opublikowaniu raportu Międzynarodowej Grupy Ekspertów do Spraw Zmian Klimatycznych, z którego wynika, że rejony polarne są bardzo wrażliwe na wzrost temperatur. Uczeni zbadają regiony polarne, w których zanotowano spadek powierzchni lub masy lodu, bądź skrócenie się okresu zalegiwania śniegów. Pierwszy rok polarny odbył się w latach 1882-83, drugi w latach 1932-33, a trzeci w latach 57-58. Obecny zorganizowano w jego 50. rocznicę. Międzynarodowy Rok Polarny potrwa nie rok, ale 2 lata, z przemienności pór roku. Tak wynika na półkuli północnej, trwa właśnie zima, na południowej lato. Badania powinny tymczasem objąć sytuację podczas obu pór roku na obu półkulach. Mówi Paryż RFI. Tłumy demonstrantów obrzucały policję kamieniami i podpalały barykady, które następnie przedzierały się policyjne radiowozy. Eksmisja dzikich lokatorów z Centrum Młodzieżowego odbywała się w Kopenhadze. Od 4 rano śmigłowiec z policjantami krążył nad budynkiem i wylądował na dachu budynku, w którym od dawna już mieszkali dzicy lokatorzy. Konflikt wokół Centrum Młodzieżowego, który został w owym budynku założony właśnie w Kopenhadze, trwa od roku 2000, kiedy miejscowe władze sprzedały ten budynek pewnej grupie religijnej. Lewaccy aktywiści, którzy wykorzystywali go jako swoją bazę, konsekwentnie odmawiali opuszczenia gmachu mimo sądowego nakazu eksmisji. Mówi Paryż RFI. Jak już Państwa informowaliśmy, z apartamentu wnuczki Picassa skradziono 2 bezcenne dzieła dziadka. Afera staje się coraz bardziej tajemnicza. Agnieszka Kumor.
2 płótna Picassa, wycenione na 50 milionów euro, skradzione zostały z mieszkania wnuczki artysty w 7 dzielnicy Paryża. Pierwszy obraz to Maja z lalką z okresu niebieskiego, przedstawiający matkę Diany Widmajer, właścicielki obrazów, i wnuczki Jacqueline Roch, drugiej żony artysty, w wieku 3 lat bawiącą się na ziemi lalką. Obraz namalowany został w roku 1938. Ukradziono go wraz z ramą. Drugi obraz to jeden z najpiękniejszych portretów Jacqueline Roch z 1961 roku. Ten został po prostu wycięty. Oba płótna są znane na całym świecie. Ich reprodukcje były publikowane 1000 razy. Ich sprzedaż jest praktycznie niemożliwa. Jak informuje we czwartek AFP, policja nie zauważyła śladów włamania, co sugeruje różne hipotezy. Od zwykłego włamania do włamania dokonanego na zamówienie prywatnego kolekcjonera sztuki. Śledztwo zapowiada się długie i trudne, poinformowała AFP, poinformowały źródła policyjne.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
przegląd prasy francuskiej.
Dawniej było zwyczajnie. Między 8:30 a 10:00 pracownicy wjeżdżali na górę do swoich biur, pisze Le Figaro. Teraz windy jeżdżą jak najęte w obie strony, ponieważ ci, co przyjechali najwcześniej, zjeżdżają w dół, żeby zapalić pierwszego papierocha. Tego nikt nie przewidział, że całkowity zakaz palenia w miejscu pracy wywoła skrajne przeciążenie wind biurowych. Palacze czekają długie minuty na windę do raju, a jakoś to zawsze tak wychodzi. Jakość ich nauk uderza oczywiście także i w niepalących. Przedsiębiorstwa zaś ponoszą koszta, gdyż, wylicza Le Figaro, powołując się na firmę windziarską Kone, 10 sekund czekania przy windzie na jednego pracownika w firmie zatrudniającej 2000 osób oznacza 7000 straconych godzin pracy rocznie. Już od pewnego czasu poczęto wprowadzać nowy system, wedle którego pożądane piętro wystukuje się przed wejściem do windy, a nie w środku, co grupuje w jednej windzie wszystkich pasażerów zmierzających do tej samej stacji. Na przykład właśnie na dół na papierosa, ograniczając tym liczbę przystanków. Windy w wieżowcach jeżdżą tak szybko, że trzeba im kilku pięter, aby zwolnić i stanąć. Stąd korzyść z windy bezpośredniej, a zarazem niespodziewany postęp technologiczny wynikający z ograniczenia swobody trucia powszechnego dymem indywidualnym. Na marginesie, jeżeli ktoś z naszych drogich słuchaczy uwierzył, że zakaz ten to jutrzenka totalitarnego terroru higienistów, to niech spróbuje znaleźć w Paryżu kawiarnie dla niepalących. Prędzej wygra w totka. Zarówno Libération, co Le Figaro zwróciły uwagę na zmianę kursu w dyplomatycznym programie Nicolasa Sarkoziego. Zaniepokojony z pewnością nagłym wzrostem sondażowych notowań pani Royal, swej głównej konkurentki, która jeszcze 10 dni temu uchodziła za trafioną, zatopioną, kandydat rządzącej partii UMP postanowił podretuszować nieco swój wizerunek amerykańskiego neokonserwatysty z francuskim paszportem, rozpowszechniany przez lewicę. I mocno dać wyraz swej niepodległości wobec Waszyngtonu. Dla Libération to tylko makijaż, czyli rozwadnianie amerykańskiego wina. Le Figaro spostrzega zaś w tym nowym kursie hołd złożony Chiracowi w przeddzień ostatecznych deklaracji prezydenta. Koniec z amerykańskim Sarko, pisze dziennik. Minęły czasy, gdy kandydat gromił arogancję francuskiej dyplomacji, czyli swoich rywali, prezydenta Chiraca i premiera de Villepin. W dziedzinie polityki zagranicznej nie ma już mowy o zerwaniu z przeszłością. Sarkozy skorzystał z konferencji prasowej poświęconej polityce zagranicznej, by zatrzeć w pamięci wyborców swą kontrowersyjną podróż do USA na jesieni i ustawił ster na kurs odziedziczony po Chiracu, szczególnie w takich kwestiach jak stosunki amerykańsko-francuskie wokół Iraku, Iranu i Libanu oraz konflikt izraelsko-palestyński. Zarazem jednak subtelnie zaznaczył różnicę, podkreślając, że polityka zagraniczna nie może być dziełem jednego człowieka. Musi stać się przedmiotem demokratycznej debaty w parlamencie, co oznacza zerwanie z tradycją tzw. domeny zastrzeżonej dla prezydenta, skądinąd nieobecnej w przepisach Konstytucji Piątej Republiki, a wynikającej z prostego zawłaszczenia tej dziedziny przez Pałac Elizejski od czasów de Gaulle. To jednak były tylko subtelne niuanse. Sedno konferencji prasowej wobec niemal wszystkich byłych prawicowych ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów do spraw europejskich stanowił iście chiracowski akt wiary z deklaracją niezależności od USA na czele, pisze Le Figaro. Libération zauważyła jednak jawne odstępstwo od tej wierności. Sarkozy odrzucił tradycję francuskiej polityki afrykańskiej o notorycznie katastrofalnych skutkach. Podkreślił, że Francja musi upominać się o prawa człowieka w Chinach i w Rosji, co oznacza zerwanie z notorycznie chiracowską rusofilią. A z niezależności wobec Amerykanów wyciągnął twardy wniosek dotyczący Turcji. To nie jest kraj europejski, nie ma zatem dla niej miejsca w Unii Europejskiej. Ponadto w prasie pełno Chińczyków, odkąd gwałtowny zjazd giełdy w Szanghaju odbił się minusowym echem na giełdach światowych. Gospodarka chińska ma atuty, pisze Le Monde, a są one przemysłowe, ma jednak również słabości, a są one finansowe. Mini krach szanghajski, 9% spadku 27 lutego, wywołał tak wielkie skutki, gdyż Chiny napędzają światowy wzrost gospodarczy, a ich finansowa sytuacja jest dobrze znana i budzi wielkie zaniepokojenie. Pierwsze ryzyko to przesadna wycena wartości. Wskaźnik giełdy podskoczył bowiem w zeszłym roku o 130%, a potem jeszcze o 14% w tym roku. Ekscesy te wprawiły rynki w stan nerwowy. Wystarczyła zatem groźba zaostrzenia kontroli przepływu gotówki ze strony władz w Pekinie, by nastąpił krach. Wczoraj giełda szanghajska poprawiła się nieco, ale znów spadła dzisiaj. Ponadto jednak rynki chińskie funkcjonują niedobrze, gdyż zbyt ciąży na nich władza państwowa. 3/4 przedsiębiorstw wydających akcje to państwowa własność. Tylko 1/3 owych akcji była dotąd przedmiotem negocjacji, co podniesiono obecnie do 45%, resztę dzierży zaś Ministerstwo Finansów. Oznacza to poniekąd, że kiedy giełda spada, nikt na tym nie traci więcej niż państwo. Odróżnia się ponadto akcje typu A zarezerwowane dla Chińczyków oraz akcje typu B w dolarach. Giełdy zżera również korupcja, malwersacje, nielegalne układy między inwestorami i sfałszowane rachunki. Władze nadzorcze próbują bezskutecznie oswoić ten rynek, który z pozoru kontrolują władze państwowe. W istocie jednak eksploatują go korporacje Skarbu Państwa. Mimo to, pisze Le Monde, giełda chińska zaskoczyła ostatnio obserwatorów swoją witalnością. Jeszcze nie tak dawno panowało przekonanie, że Chiny nie zdołają się wyposażyć w rynek kapitałów z prawdziwego zdarzenia. Tu również Pekin zaskoczył wszystkich, podejmując cierpliwe, miarowe reformy. Wystarczyła jednak groźba krachu na rynku nieruchomościowym, by fundusze spekulacyjne rzuciły się na giełdy w Szanghaju i Shenzhen. Gorączka ta stawia Pekin w obliczu bolesnej sprzeczności, pisze Le Monde. Albo nie zrobić nic, co może wywołać kolejną bańkę, równie niebezpieczną jak nieruchomościowa. Interwencja zmierzająca do oczyszczenia i moralizacji tej nowej gospodarki kasyna może wywołać panikę i przyspieszyć nowy cykl. Obie ewentualności to koszmar dla władz Pekin, gdyż giełda stała się w Chinach zjawiskiem ludowym. Emeryci, bezrobotni i gospodynie domowe grają radośnie całymi dniami. Kryzys giełdowy w Chinach to zapowiedź kryzysu społecznego, ostrzega Le Monde.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego. Co nowego w Unii Europejskiej? Agnieszka Kumor.
Co nowego w Europie?
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zainaugurował we czwartek w Wiedniu Europejską Agencję Praw Fundamentalnych. Zadaniem agencji ma być opiniowanie, czy prawa fundamentalne przestrzegane są przy uchwalaniu praw i polityki wspólnotowej, a także przy wcielaniu ich w życie w poszczególnych krajach członkowskich. Nowa agencja obejmie swymi rozszerzonymi kompetencjami i zastąpi aktualne Obserwatorium do Walki z Rasizmem i Ksenofobią, utworzone w roku 1998. Ale, jak twierdzi AFP, zakres działania nowej agencji pozostanie tak samo ograniczony. Innego zdania jest europejski komisarz sprawiedliwości Franco Frattini. Europa, która zadawala się pilnowaniem rasizmu i ksenofobii, dwóch wielkich problemów, jak wiemy, a pozostawia z boku inne, w rzeczywistości chroni jedynie część praw fundamentalnych, powiedział Frattini w swej wypowiedzi dla agencji France Presse. Europejska Agencja Praw Fundamentalnych jest owocem trudnych negocjacji podjętych w roku 2003 jeszcze przez ówczesnych 25 członków Unii Europejskiej, negocjacji zakończonych konsensusem w grudniu ubiegłego roku. Agencja posiadać będzie od 80 do 100 współpracowników. Osoby prywatne nie będą mogły zaskarżyć jej do sądu, ale również ona nie będzie posiadać uprawnień, by wszcząć postępowanie na drodze sądowej względem jakiegoś państwa. W czasie negocjacji odrzucono postulat interwencji agencji we współpracę wymiarów sprawiedliwości i współpracę policji. Krajów członkowskich oparły się temu stanowczo Wielka Brytania i Niemcy, podczas gdy właśnie te domeny mogłyby wchodzić w zasięg działania agencji. Agencja nie zastąpi trybunałów, komentuje Barroso. Unia Europejska nie ma również zamiaru dublować prerogatyw Rady Europy z siedzibą w Strasburgu. Krytykowana była jednak m.in. przez Organizację Obrony Praw Człowieka za niedość silną postawę wobec swoich członków, na przykład w ostatniej aferze tajnych lotów CIA. Komisja Europejska grozi nowymi karami Microsoftowi, bowiem jej zdaniem amerykański gigant informatyczny, panoszący się na światowych rynkach niczym monopolista, nie zastosował się do nałożonej nań kary z marca 2004 roku. Kara tyczyła się właśnie nadużywania pozycji dominującej. Microsoft ma miesiąc, by do ostrzeżenia się zastosować. W roku 2004 Komisja Europejska zażądała od amerykańskiej firmy, by ta udostępniła swą dokumentację techniczną, co było niezbędne do korelacji systemu eksploatacji Windows z konkurencyjnymi programami. Zdaniem Brukseli informacje dostarczone przez Microsoft na temat korelacji innych programów z Windows nie zawierają żadnych znaczących innowacji i cena, której żąda amerykański producent za udostępnienie tych informacji swoim konkurentom, jest co najmniej zawyżona. Europejska komisarz do spraw stosunków pozaunijnych pani Benita Ferrero-Waldner zaproponowała monarchii jordańskiej europejską pomoc w wysokości 265 milionów euro na wspomożenie politycznych reform w tym kraju. Suma rozłożona zostanie na 4 lata i wydatkowana ma być w takich domenach jak wolność prasy, inwestycje handlowe, edukacja, sektor socjalny, projekty wodociągowe i energetyczne. Pani Ferrero-Waldner przebywała z wizytą w Jordanii w ramach bliskowschodniego tournée, które zawiodło ją już do Egiptu, Izraela i na terytoria palestyńskie. Łączymy się teraz z Warszawą, skąd zadzwonił do nas Kazimierz Sobolewski.
Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego. Ten nieco długi tytuł nosi cykl konferencji, które w najbliższych dniach odbędą się w 4 miastach Polski. Łodzi, Katowicach, Wałbrzychu i Lublinie. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Francja Polska dla Europy, wsparta przez przedstawicielstwo Unii Europejskiej i organizacje społeczne. Celem tych konferencji jest wsparcie debaty dotyczącej rozwiązywania różnych, najczęściej trudnych oczywiście, problemów powstałych w procesie restrukturyzacji w wymienionych miastach. I nie tylko zresztą w tych miastach, bo problemy te mają oczywiście szerszy zasięg. Jeśli strategia lizbońska ma być realizowana, to musi się w ten proces włączyć lokalne społeczeństwo obywatelskie, bo odnowiona strategia lizbońska, warto przypomnieć, stawia jako priorytet aktywność lokalną, szczególnie dotyczącą tworzenia nowych miejsc pracy oraz lepszą jej jakość. Wiąże się to z możliwością pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, a także podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymogami rynku pracy. Trzeba więc, i to jest zadanie tych konferencji, odpowiedzieć na ważne pytania. Czy Polacy są w stanie skorzystać z tych funduszy? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak uczynić polskie miasta i regiony bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Tak więc ważnych pytań i odpowiedzi na nie jest sporo. Do dyskusji i szukania rozwiązań zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji europejskich i polskich, a także eksperci francuscy z miast partnerskich, którzy podzielą się z Polakami swoimi doświadczeniami. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
To były nowości europejskie przygotowane przez Agnieszkę Kumor i Kazimierza Sobolewskiego, mówi Paryż RFI.
Spacery po paryskich wystawach.
Piotr Błoński.
Mamy nareszcie nową wersję stałej wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Centrum Pompidou, a w każdym razie jej połowę. Całe czwarte piętro gmachu zajmują eksponaty ilustrujące historię sztuki od 1905 do 1960 roku. Dalszy ciąg zobaczymy na piątym piętrze w kwietniu. Na razie i tak jest o czym mówić. Ekspozycja jest w zasadzie chronologiczna. Jeśli iść według numerów wystawowych przestrzeni, to zaczynamy klasycznie od Matisse i kubistów, a kończymy na Jacksonie Pollocku i Marku Rothko. Położono nacisk na jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zespołów obrazów danego malarza, dlatego można to wszystko oglądać jak serię małych wystaw monograficznych. Ale można też zwiedzać inaczej, od głównej ulicy, zaglądając do zgrupowań sal poświęconych poszczególnym kierunkom albo ważnym momentom. Ponadto pomiędzy tymi poprzecznymi ciągami znajdują się korytarze, gdzie wystawiono dokumentację, niezwykle bogatą kolekcję awangardowych pism artystycznych z całej pierwszej połowy XX wieku, nie tylko francuskich, rosyjskich czy niemieckich, ale także węgierskich i polskich. I wreszcie, można po całej wystawie spacerować bez dydaktycznego podtekstu dla samej rozkoszy oka. Bo jest to wystawa estetyzująca, dzieła dobrane są tak trafnie, że każda sala ma swój wyraźny charakter, swój koloryt, swoją tonację. Przeglądu większości obrazów z kolekcji sala po sali można dokonać przez internet. Poprzestanę więc na tych kilku salach, które wydały mi się szczególnie udane, poczynając od pięciu pierwszych. We wspomnianej sali Matisse'a są jego dzieła z lat 1907-25, kiedy sam mawiał, że interesuje go figura, ale zmierzał do uwięzienia jej w systemie płaskich plam barwnych. Następna sala dotyczy spotkania Picassa i Braca w latach 1907-14, czyli powstania kubizmu. To jest zestawienie klasyczne, wręcz elementarne, ale zawsze pasjonujące, kiedy obserwuje się ich równoległe próby rozkładania widzialnej rzeczywistości na części pierwsze. Zaraz po tej sali, w której przeważają tonacje szare czy zszarzone, mamy zaskakująco barwny kubizm Henri Laurensa i Juana Grisa z lat 1913-21. Dalej sala poświęcona prądowi czy zjawisku z lat międzywojennych określonemu mianem przywracania do porządku, w której znalazły miejsce, czy ja wiem, czy słusznie, słynna Alice Balthusa z 1933 roku obok małej rybki Maxa Beckmana oraz wcześniejsze o 10 lat obrazy André de Rena, Chirico, Lipschitza, Dixa, ale także Matisse'a i Picassa, którzy tej klasycyzującej modzie wtedy ulegli. To całe zestawienie wydaje mi się wątpliwe jako ilustracja wspomnianego prądu, za to świetnie pokazuje rozmaitość dróg i poszukiwań. Przechodzimy na drugą stronę wewnętrznej ulicy, gdzie następują po sobie sale monograficzne. Najpierw Malewicz. Ta sala sprawia zawód przez nadmierną, zdawałoby się, reprezentację figuracji lat 30., ale też wiemy dziś, że tego malarza nie można nadal sprowadzać do schematu kwadratów na tle. Dalej Leger, równy sobie, Brancusi, Pevsner i olśnienie w sali poświęconej abstrakcji lat 30. Ta sala może bardziej niż jakakolwiek inna działa jako całość. Stojąca w środku geometryczna rzeźba, żelazna kompozycja Belga Georges'a van Tongerloo łączy się w tle z konstruktywistycznym obrazem Friedricha Fordenberga Gildewarta. Po bokach dopowiadają dalsze możliwości obrazy Mondriana i podobne w charakterze dzieła Jean Eliona i Cesara Domeli. Dalej obrazki Franza Kupki i wreszcie Theo van Doesburga, który doprowadza tę wystawę do paryskiej grupy Abstraction Création. Sąsiadują z nią trzy sale tworzące niepowtarzalną przestrzeń. W pierwszej mobilom Caldera odpowiadają obrazy Juana Miró, druga to Sam Miró z prześwitem do sali Jean Arpa. Można by tak jeszcze długo, a jesteśmy raptem w jednej trzeciej tego piętra. Dodam tylko, że na osobne sale zasłużyli sobie fotografowie Man Ray oraz Brassai i jego graffiti. Oddano też hołd architektom, designerom w salach Pierre Charot, Jean Prouvé i naturalnie Bauhausu. W dalszej części mamy trochę chyba za mało surrealizmu, za to po salach Delaunay'ów i Dubuffeta dużo informelu wokół Michela Tapie, co wiąże się z pewnym renesansem zainteresowania dla abstrakcji w ostatnich latach, ale wchodzi też w ciąg, którego logicznym zamknięciem jest tych kilka obrazów Jacksona Pollocka, Marka Rothko i Motherwella, które posiada paryskie muzeum. Jeszcze raz trzeba podkreślić, jak wystudiowane jest urządzenie każdej sali, jak bardzo podkreślono dialog wartości czysto estetycznych. Może dlatego nic w tej wystawie nie ma niezrozumiałego, szokującego, drażniącego, bo nasze spojrzenie zostało już przez tych malarzy ukształtowane. Nie bez oporu, ale nieodwracalnie. A oni sami stali się w pełnym tego słowa znaczeniu klasykami.
Krzysztof Rutkowski.
Przed kilkoma dniami przeczytałem artykuł w Libération o Muzeum Rzeczy Znalezionych, to znaczy rzeczy najpierw zgubionych, które zajmuje 400 metrów kwadratowych przy ulicy Morillon w 15 dzielnicy Paryża. Artykuł w Libération napisała Frédéric Roussel, powołując się na album fotografii sporządzony przez Jérôme Eglanda Conqui pod tytułem Wariacki katalog ludzi roztargnionych. Wystarczył tak zwany rzut oka, by rozbłysło w pamięci wspomnienie: tak, ja w tym muzeum, nie muzeum, w magazynie raczej byłem przed laty, a nawet przedtem trochę piłem z pewnym artystą. Do muzeum magazynu trafiłem bowiem, tropiąc inne tropy. W 15 dzielnicy Paryża, niedaleko rogatki wersalskiej, przycupnęły dziwne zabudowania zwane ulami. Baraki, nie baraki, dawne składy wina, warsztaty tajemne, fabryczki wehikułów czasu albo żółtych łodzi podwodnych. Tajemnicze miejsce, tajemnicza wyspa, cicha, z czasów wyjęta, w przestrzeni zawieszona, trzeba jej szukać, bo przycupnięta z boku i skuliła się w sobie. Te ule przycupnęły przy ulicy Gdańskiej i przy ulicy Morion, której imię ciemnym świecidłem świeci, bo słowo Morion oznacza po francusku grzyb. Mianowicie piestrzenicę kasztanowatą, ale też i nieoszlifowany szmaragd, i czarne winogrono, i kaczkę czernicę, a w dodatku jeszcze mniszkę prawosławną. Ule owe służą do XIX wieku artystom, a potem się ich przeznaczenie zmieniło, ale artystom ule służyły takie sławnym artystom jak Picasso albo Braque lub zapomnianym artystom najczęściej niesłusznie. U jednego z niesłusznie zapomnianych artystów złożyłem wcześniej zapowiedzianą wizytę, a on nie pokazywał mi swoich dzieł, gotowych lub choćby zaczętych, lecz zaciągnął do mieszczącego się w jednym z uli Muzeum Magazynu Rzeczy Znalezionych, to znaczy zagubionych najpierw. Ten magazyn muzeum to nienapisana księga, ponieważ przedmioty tu złożone domagają się, by ktoś, komu mowa dana, opowiedział ich nieopowiedziane dzieje. Każdy tu przedmiot o opowiedzenie historii swej prosi, domaga się słowa, swego barda przyzywa. Wzywa tak silnie, że milczenie w muzeum magazynie zgęstniałe. Szyby tu często pękają, a powała trzeszczy. Kto zostawił 12 lipca 2004 roku urnę z prochami na lotnisku Roissy? Czyje prochy w urnie? Czyja dusza zmiłowania prosi? Kto z żyjących tak strasznie zemścił się na zmarłym, że nie tylko pochówku mu nie zapewnił, ale wystawił na przeciągi bagażowych taśmociągów na pusty wzrok milionów? Urna bez tabliczki, bez słowa, bez żadnej wskazówki, bez imienia. A może urna wylądowała na lotnisku Roissy sama? Najpierw, niezauważona, wtoczyła się do luku bagażowego Jumbo Jetta w Buenos Aires, a w Paryżu bez szmeru i brzęku wyturlała na gumowy chodnik i kręciła po nim długo w nadziei, że ktoś ją weźmie, wstrząśnie i otworzy, a wtedy z urny wydostałby się świetlisty powiew o zapachu liany, owocu liany, marakui, i ten, kogo woń otuliła, żyłby przez wieczność całą młody, piękny, szczęśliwy i na nieustannym, lekkim rauszu. Kto zostawił 13 kwietnia 2006 roku w wagonie metra linii numer 13 lalkę, która, przyjrzyjmy się jej dokładnie, wygląda na jedynie słuszne i prawdziwe wcielenie młodego Buddy? Wystarczy wyszeptać kilka słów, jedną głoskę tylko, wykonać gest drobny i pozornie nieznaczący, uśmiechnąć się łagodnie lub okiem błysnąć, by lalka ożyła, a na tym łespadole zapanował pokój z kuchnią i łazienką dla wszystkich. Artysta Zula na rogu ulicy Gdańskiej i ulicy Piestrzenic Kasztanowatych, albo nieoszlifowanych szmaragdów, albo czarnych winogron, albo kaczek czernic, albo mniszek prawosławnych, otworzył mi sezam. Wskazał na rzeczy zagubione, domagające się wygłosu, pragnące in voce, inwokacji, i rzekł: marzę, by dokonać takiego właśnie dzieła. Wydobyć z nich głos, to będzie największy sukces w moim życiu. Kiedy przeczytałem artykuł w Liberation, pomyślałem o artyście. Czy sprostał zadaniu? Jeszcze nie. Jeśli nadal żyje, sił pewno nie szczędzi.
Ludzie i sytuacje. Sylwia Gibbs.
Słynny przewodnik Guide Michelin przyznał 3 gwiazdki w swej edycji 2007 5 nowym szefom kuchni, 3 z Paryża i 2 z prowincji. Doroczne notowanie jest wydarzeniem, które nie ma w sobie nic z utartego ceremoniału. Restauracja wielkiego paryskiego hotelu Georges V straciła 3 gwiazdkę. Otrzymała ją natomiast mała restauracja La Strance. Anne-Sophie Pic z Valence na południu Francji odzyskała 3 gwiazdkę, którą jej dziadek André Pic otrzymał w 1934 roku, a ojciec Jacques w 1973. Zobaczymy, czy uda jej się zachować najwyższą odznaką francuskiej gastronomii dłużej niż jej poprzednicy. Anne-Sophie Pic jest jedyną trzygwiazdkową szefową kuchni w zawodzie zdominowanym we Francji przez mężczyzn. Ma 37 lat. Zanim przejęła 10 lat temu schedę po ojcu, musiała terminować we własnym hotelu, aby zdobyć akceptację personelu. Twierdzi, że potrzebowała 10 lat, aby znaleźć własne miejsce w hotelu restauracji Maison Pic, które zatrudniają 80 osób. Zdaniem liońskiego kuchmistrza Bocuse'a, Anne-Sophie odziedziczyła po ojcu zmysł doskonałości. Tak jak on dba o estetykę na talerzu. Najpierw kontynuowała rodzinną tradycję, którą opisała w książce pod tytułem Au nom du père, w imieniu ojca. Jej pierwszym samodzielnym daniem był gołąb zapiekany w orzechowym cieście. Wyobraźmy sobie smak flądry w rabarbarze, marynowanej langusty, tartara z tuńczyka w towarzystwie pasztetu z kaczej wątróbki i musztardowych lodów. Razem z kilkoma największymi szefami kuchni Anne-Sophie Pic popiera zabiegi o wpisanie francuskiej kuchni przez UNESCO do kulturalnego dziedzictwa ludzkości.
Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangées dans le musée Grévin du Ciné-Club et de Sam Levin, regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se dévinent. Les selles qui font Florès en Bison Sport et Mercedes rejoindront au Cinémathèque Musidora et le fils du chef, mais regretteront pardi au temps du flashback en bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font joujou en barouche vif et scoubidou, à leur retour feront Florès en cosmoscope ou vadim express. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Mais celle qui faisait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, et qui depuis font gémir le corset de fer sous le pull en cachemire, plutôt que de faire des pâtés sur leur carte d'identité, pour retenir l'amant joli qui se débine, vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine.
Magazyn kulturalny. Anna Rzeczycka.
W ramach wizyt w zaprzyjaźnionych redakcjach polonijnych na świecie proponujemy dziś wycieczkę do siedziby Głosu Polskiego, wydawanego w Kazachstanie. Jego redaktorem jest ksiądz Krzysztof Kuryłowicz ze Zgromadzenia Chrystusowców. Pracuje w regionie, w którym 30% mieszkańców to potomkowie polskich zesłańców z 1936 roku. Jak to się stało, że ksiądz tak daleko zawędrował, aż do Kazachstanu?
W roku 1991 rozpad bloku Związku Radzieckiego spowodował możliwość prawną wyjazdu do pracy misyjnej na wschód. I po prośbie biskupa w Kazachstanie nasi przełożeni, jestem z Zgromadzenia Księży Chrystusowców, skierowali nas na tereny wschodnie. Dwóch nas wyjechało na Kazachstan wówczas i dwóch wyjechało na Ukrainę.
Na czym polega praca księdza tam w Kazachstanie? W wiosce, dodajmy, niewielkiej, która się nazywa?
Wioska Czkałowo, odpowiednik polskiej gminy. Dzisiaj połączono trzy gminy razem i centrum jest w innym mieście. Jest to taka duża wioska, dosyć prawie 5 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 30% to Polacy. Zesłańcy z roku 1936 z terenów Żytomierza i Kamieńca Podolskiego.
Polacy mówiący po polsku ciągle i kultywujący polszczyzny, no, związki z Polską.
Tutaj do końca to nie wygląda tak pięknie, dlatego że po polsku mówi jakaś tam tylko część, głównie ludzie starsi i najmłodsi. Młode pokolenie uczy się polskiego i próbuje poznać swoją historię. Również i znajomości języka polskiego chcą jakby dorównać tej historii, żeby ją bardziej znać. Natomiast najgorzej jest z pokoleniem średniego wzrostu. Ci po prostu często nie mają pojęcia o języku polskim, nie mają w swoim życiu tradycji. I to jest to pokolenie, które gdzieś tam zostało zatracone w tej historii postkomunistycznej, bo niestety komunizm odcisnął trwałe piętno na tych ludziach i to się odbija dzisiaj bardzo wizualnie. Dlatego polskim językiem włada rzeczywiście tylko najstarsza część. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy zesłań, ich już nie dużo pozostało. Na moim terenie może osób około 500, może mniej nawet. I najmłodsi, którzy się uczą. Oprócz tego jeszcze jest duża część ludzi, którzy wyjechali na studia do Polski. Tylko z terenu mojej parafii wyjechało ponad 60 osób na studia. I którzy, wiadomo, władają polskim językiem bardzo dobrze, ale o zgrozo mało z nich wraca. Tylko to śladowe ilości.
Zostają w Polsce, tak?
No nie zawsze w Polsce.
Nie zawsze w Polsce.
Niestety dzisiejszy trend wyjazdu na zachód spowodował i tutaj wielkie zmiany. Wiele z nich już jest w tej chwili w Anglii, w Kanadzie, w Stanach, w Niemczech, gdzieś tam w Holandii, Hiszpanii.
A na czym polega misja księdza?
No główna praca to oczywiście prowadzenie parafii polonijno-duszpasterskiej, jak takie placówki powiedzmy. Z tym, że oprócz działalności czysto duszpasterskiej prowadzę również Dom Kultury Polskiej otwarty przed 4 laty. Ostatnio wyremontowany za pieniążki wspólnoty polskiej, a więc polskiego senatu. I ten dom spełnia w tej chwili bardzo ważne funkcje, nawet bym powiedział bardzo ważne na tym terenie, dlatego że scala całą działalność polonijną z Kazachstanu. Mamy w tym domu zjazdy nauczycieli języka polskiego i miejscowych, i przyjezdnych z Polski. Oprócz tego jest to takie centrum rozdziału różnych form drukowanych, a więc książek, tudzież możemy próbować już coś nawet drukować, nie tylko gazetę, która wydawana jest również w tym domu, ale również jakieś broszury. I robimy zjazdy, na który doszkalamy nauczycieli. Ostatnie 3 zjazdy były na przykład na temat komputeryzacji.
Proszę powiedzieć jeszcze parę słów o redakcji Głosu Polskiego. To jest periodyk zwracający się do Polaków, oczywiście. Jak często wychodzący?
Ostatnie 2 numery to kwartalnik, natomiast wcześniej był to miesięcznik. Sponsoring mamy ze strony Fundacji Polaków na Wschodzie i tego wystarcza na druk. Natomiast przygotowanie musimy sobie sami jakoś tam radzić. Sobie na razie radzimy, dzięki Bogu. Także skład jest w całości w Domu Kultury Polskiej w Szkałowie, a druk już w Piotrkowie, więc w mieście oddalonym o 250 km od Szkałowa i jest to nasze wojewódzkie miasto, powiedzmy. Odległości są u nas ogromne i tego się nie przeskoczy. Oprócz tego dom spełnia jeszcze rolę spotkań tak na katechezie dla dzieci, jak i spotkań językowych. Uczymy w Domu Polskim języka polskiego i angielskiego. Oprócz tego mamy dużą bursę, kilka pokoi do wynajęcia, także jeżeli ktoś zajeżdża, wiadomo, hotelu w promieniu kilkuset kilometrów nie ma, więc można się gdzieś zatrzymać. W domu mieszkają również siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek z Wielkopolski i one już ponad 13 lat bardzo prężnie i dzielnie pomagają mi w działalności. Mam w domu oczywiście jeszcze jedną dobrą działalność, w której się bardzo nawet szczycę, to harcerze.
A jak na waszą działalność reagują władze Kazachstanu? Czy czujecie ich wsparcie, czy raczej obojętność?
Może tak powiem, nie przeszkadzają. O pomocy to raczej mowy nie ma. Jest to ta część świata, gdzie raczej władza państwowa nie pomoże tym, którzy oczekują, tylko tym, którym chcą pomóc. No, na razie za bardzo im się nie spieszy do pomocy, ale dzięki Bogu, że nam nie przeszkadzają, że nie jest to Rosja, gdzie traktowana jest wiara katolicka jako sekta, u nas jest to na poziomie normalnym, a więc jesteśmy traktowani jako wiara na równi z islamem nawet, chociaż islam jest wiarą państwową, także tutaj nie mamy żadnych problemów takich prawnych. Możemy się rozwijać, chociaż wiadomo, no trzeba znać prawo i wiedzieć, jak je właściwie wypełniać, żeby władza nie miała się, tak mówiąc brzydko, do czego przyczepić, bo jest to też ważne, żeby sportować. Na moim terenie we władze państwowej są Polacy, więc mam ten problem jakby ułatwiony, że niektóre sprawy próśb, jaki tam zgód na coś, chociażby gdzie obóz harcerski rozbić, jakieś tam spotkanie zrobić, czy spotkać tam na przykład jakąś delegację z Polski, no to są zawsze otwarci i bardzo życzliwi. Także tutaj jest bardzo fajnie.
A jak wyglądają stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie właśnie na tym terenie? Czy są konflikty? Dużo się w tej chwili mówi o islamie na świecie.
Więc może zaskoczę, ale tak jak jest w Kazachstanie, życzyłbym całemu światu. jest bardzo dobre zrozumienie i współpraca i nie ma żadnej awersji. Wiadomo, że tam między ludźmi to może coś tam być w sensie takim, że tam ktoś się na ulicy pokłóci z kimś tam, ale to nie jest sprawa jakiejś tam wrogości. Jest to sprawa no, jakieś tam dopracowanie niektórych spraw sąsiedzkich. Natomiast w strukturach i na zasadzie prawnym i również takim no, międzywyznaniowym jest to jak najbardziej pozytywne. Ja na przykład mam o wiele lepsze stosunki z miejscowym mułą i z imamem, aniżeli z popem prawosławnym. Bo tam jest wiele problemów. I to i w Rosji, i w Kazachstanie z prawosławiem katolicyzm boryka się no, niekiedy z takimi nieoczekiwanymi i trudnymi w ogóle problemami, nie do przeskoczenia. A z islamem na razie problemów nie mamy żadnych. Także tutaj...
Dialog jest możliwy.
I cały czas go prowadzimy. Wiadomo, nie chodzi o dialog, o jakieś tam przejście ludzi z islamu na katolicyzm, bo tutaj tego tematu niekiedy lepiej nie dotykać, wiadomo o co chodzi. Natomiast współpraca w sensie zauważania siebie właściwie w swoim działaniu, tutaj jest to na najwyższym szczeblu. Jesteśmy obok siebie, cały czas się widzimy i wierzący islamiści i katolicy między sobą również nie zauważają różnicy wiary. Po prostu żyją obok siebie i w zgodzie i w takim normalnym zrozumieniu.
Mówił ksiądz Krzysztof Kuryłowicz z Kazachstanu.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Dzisiejszy nasz gość pochodzi z Kostaryki, ale muzykę gra zupełnie nieetniczną. Chodzi o zespół Editus, w skład którego wchodzą gitarzysta Edin Solis, skrzypek Ricardo Ramirez i perkusista Carlos Vargas o przydomku Tapado. Zespół powstał 14 lat temu, ma na swym koncie 9 albumów, odbył tournée po z górą 30 krajach. My słuchamy dziś płyty Dibujando Memoria z czwartej w karierze zespołu, wydanej w roku 1997. wyraźne wpływy muzyczne New Age i tradycyjne muzyki łacińskiej, muzyka klasyczna i jazz, efekty techniczne i muzyczne poszukiwania. Od 14 lat Editus miesza style muzyczne jak w kotle i wyprowadza z nich własne, oryginalne brzmienie, co zyskało mu wiele prestiżowych nagród i wyróżnień zarówno w ojczystej Kostaryce, gdzie w roku 2003 Editus uznani zostali za artystyczną osobowość roku, jak i na scenie międzynarodowej w tym samym 2003 Editus i Ruben Blades, wykonawca i autor piosenek panamskiego pochodzenia, dostali za płytę Mundo dwie Grammy Awards za najlepszy album World Music i za najlepszy współczesny album z tropików. Na płycie Dibujando Memoria znalazło się kilka kompozycji członków grupy Edina Solisa, Carlosa Vargasa, Ricardo Ramireza, ale także własne opracowania piosenek innych autorów jak Eddie Mora, Fidel Gamboa czy Sting. Do współpracy zaproszony został kostarykański muzyk Mario Alvarez. A oto fragment artykułu Lorny Chacon napisanego po ukazaniu się płyty Dibujando Memorias. W kraju, w którym nie ma dnia, by nie bombardowano nas wieściami o nędzy, korupcji polityków, zamachach i przemocy, żyje sobie trzech młodych muzyków, którzy z pełną zaparcia powagą wykonują swój zawód. Editus przenosi nas ze świata nienawiści i destrukcji do innego świata, gdzie człowiek żyje w przyjaźni z naturą. Trzej muzycy wyposażeni w klasyczne wykształcenie muzyczne łączą swoją wiedzę z osiągnięciami muzyki elektronicznej. W rezultacie otrzymujemy muzykę integralną i niezwykły spektakl, w którym wiele miejsca oddano improwizacji. Obecnie Editus pracują nad dwoma nowymi albumami i nagraniem DVD, do którego zaprosili 35 muzyków z Kostaryki. Pod koniec 2004 roku w San Jose na rodzimej wyspie Editus założyli Editus Academy of Arts, Akademię Sztuk, której powołaniem jest rozwijanie kontaktów i wymiana w zakresie projektów artystycznych z uniwersytetami amerykańskimi. Podczas swych podróży zespół gra często na uniwersytetach. Wystąpił m.in. w Berkeley University, Boston MA, University of Mass, w Ohio, Wisconsin, na Florydzie, a także w wielu koledżach. Zawarte na trasie koncertowej kontakty zaowocują, miejmy nadzieję, w formie nowych projektów artystycznych. Przed chwilą słuchaliśmy System Moon, czyli Ermana Luna Stinga, a teraz Desde Aquí Waltera Floresa.
W naszej audycji w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Do usłyszenia.